Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest pan fanem żużla?
Umiarkowanym fanem żużla, bo w obydwu miastach, w których w życiu miałem okazję mieszkać, mianowicie w Wałbrzychu i w Warszawie, ta dyscyplina jest nieobecna, więc śledzę to z pewnej odległości, ale zawsze podziwiałem te miasta, takie jak Leszno, gdzie się kocha żużel, gdzie jest tradycja i gdzie całe rodziny chodziły na zawody żużlowe. Żałuję, że nie miałem okazji tego doświadczyć.
Ale to rozumiem, że nie czuje pan nietaktu, jakim jest to, że zamiast Leszczyńskiego Pułku mamy Pułk Zielonogórski.
No, zauważyłem to dzisiaj i kilka osób na boku zwracało mi uwagę, że na skutek reorganizacji, łączenia taką ma nazwę pułk, ale myślę, że najważniejsze jest to, że jest tutaj w Lesznie, że są żołnierze, że są ich rodziny, że są pracownicy cywilni, a nie to, że taką nazwę nosi. Zresztą jest to pułk specyficzny, ponieważ mówiąc językiem wojskowym jest on dwupołożeniowy, znajduje się w dwóch miejscach, drugi czerwiec jest w ogóle w innym województwie. Więc myślę, że nazwa niesie w sobie pewną tradycję, natomiast może to jest taki most, który łączy Leszno z Zieloną Górą.
Nie wpadnie nikt w MON-ie na pomysł, żeby ten most, powiedzmy, pontonowy rozebrać i żeby całość była już pod Zieloną Górą?
Nie, nie sądzę. Ja bardzo szanuję Leszno za podejście do wojska. Rozmawiałem z dowódcą, niedługo odchodzi z Leszna, spędził tutaj 6 lat, mówi, że jeszcze nie służył w takim garnizonie, gdzie byłaby tak dobra współpraca z władzami miasta, powiatu, przychylność mieszkańców, tradycja, Rowecki, wiadomo, więc myślę, że Leszno jest bardzo dobrym miejscem, zwłaszcza, że dwie formacje, jakie tutaj się znajdują, przeciwlotnicy i geografowie wojskowi, to formacje z ogromną przyszłością. Wojska przeciwlotnicze czeka bardzo dynamiczny rozwój, modernizacja, także sądzę, że Leszno jest dobrym miejscem właśnie na taką jednostkę.
Modernizacja brzmi obiecująco, ale duża modernizacja, czy takie jak dotąd, czyli lifting starego sprzętu?
Kończymy z liftingiem starego sprzętu. Jest przyjęty kilka tygodni temu plan modernizacji technicznej na lata 2013-2022. Zgodnie z tym, co zaakceptowali prezydent i premier, obrona powietrzna, czyli przeciwlotnicza, także jest jednym z priorytetów, na którą wydamy bardzo dużo pieniędzy, najwięcej w skali tego planu, a cały plan to jest 130 miliardów złotych. Więc myślę, że obronę przeciwlotniczą czeka rewolucja sprzętowa i to nie oznacza łatania, modernizowania czegoś, co pochodzi z lat czasami nawet 80.
A już wiadomo, co będzie, jaki sprzęt, czy patrioty, czy ten izraelski sprzęt, czy coś jeszcze innego?
Na razie wiemy, czego chcemy, to jest zatwierdzone w planie i będziemy szukali najlepszej możliwej propozycji. To są sprawy tak drogie, tak skomplikowane, wymagające rozmów międzyrządowych. To nie jest tak, że ogłosimy przetarg w jakimś biuletynie i zgłoszą się chętni z ofertami. Tutaj wymaga to bardzo dużej pracy, którą właśnie wykonujemy i na pewno będziemy starali się szukać tutaj współpracy z najlepszymi. Podkreślamy to także publicznie, że jednym z elementów tej współpracy powinno być maksymalne wykorzystanie polskiego potencjału naukowego i przemysłowego, więc też będziemy na to zwracali uwagę. Nie tylko chcemy kupić system, ale chcemy, żeby w jak największym stopniu on powstawał i był współtworzony w Polsce.
A póki co największym wydatkiem będzie wycofanie naszego wojska z Afganistanu.
Tak, rok 2013-2014. To jest czas wycofywania się, natomiast ja bym nie powiedział, że to jest największy koszt. Jest to sprawa, którą naszą największą uwagę pochłania, natomiast sam koszt wycofania w relacji do pieniędzy już wydanych przez ostatnie 10 lat na ten kontyngent, no to nie jest znów aż taka wielka kwota. Myślę, że tutaj problem tkwi w tym, żeby wycofać się sprawnie, żeby NATO, koalicja międzynarodowa pozostawiły Afganistan w takim stanie, żeby jego władze były sobie w stanie same radzić z problemami.
Wierzy pan, że sobie poradzą?
To nie wiem, czy to jest kwestia wiary, bo polityka, zwłaszcza w tej części świata, niesie w sobie dużą nieprzewidywalność. Tutaj bardzo wiele się w Afganistanie zmieniło przez ostatnie lata. Tak naprawdę dużą część odpowiedzialności wzięły za siebie afgańskie siły bezpieczeństwa. zapowiedziana pod koniec grudnia została czwarta fala tak zwanej transition, czyli przekazywania odpowiedzialności, i w tych ramach właściwie tylko 10% będzie pod kontrolą koalicji międzynarodowej, a 90% już w rękach samych Afgańczyków. Także zobaczymy. Ja sądzę, że tutaj będzie wiele zależało od tego, jak się ułoży proces polityczny, i na pewno koalicja międzynarodowa będzie tym bardzo zainteresowana. Natomiast ja sądzę, że cele naszej obecności w Afganistanie, to znaczy udział w koalicji międzynarodowej, sprawienie, że Afganistan nie stał się, przestał być rozsadnikiem światowego terroryzmu, stabilizacja, pomoc mieszkańcom, zapewnienie im bezpieczeństwa, te cele są realizowane. Także myślę, że i Polska jako państwo, i nasi żołnierze mogą z poczuciem dużej satysfakcji tę misję prowadzić do dobrego zakończenia.
Wracamy na lokalne podwórko. Odwiedził pan też dzisiaj Wojskowe Liceum w Nietążkowie. Fajna młodzież?
Młodzież bardzo fajna, z ogromną energią i chęcią do tego, żeby służyć czy uczyć się w klasach mundurowych. Myślę, że to jest bardzo ważne. Mówiłem to zresztą do nich, mówiłem to do nauczycieli, że z takiego entuzjazmu dyrekcji, starosty, rodziców, nauczycieli i uczniów powstają zupełnie nowe wartości, bardzo ważne dla naszego państwa, bo ta młodzież, na którą się tradycyjnie narzeka, okazuje się młodzieżą, która chce wiązać ze służbą państwową czy służbą w wojsku swoje życie, swoją karierę, a myślę, że też armia zawodowa, która zupełnie inaczej pozyskuje kadry już od jakiegoś czasu, to znaczy musi zabiegać o to, żeby ludzie do niej przychodzili, też powinna spoglądać w kierunku takich klas mundurowych szkół, bo to jest naturalne źródło dopływu przyszłych żołnierzy.
A nie możecie tego ułatwić, na przykład zaliczyć im tego liceum jako służby tej przygotowawczej w Narodowych Siłach Rezerwowych chociażby?
Tutaj ta sprawa nie jest taka prosta. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj także, bo były pytania uczniów, rozmawiałem z panią dyrektor, z nauczycielami. Mam tutaj pewną rezerwę do tego, żeby zbyt szybko wpisać klasy mundurowe w taki państwowy system. Po pierwsze dlatego, że one nie są powszechne, to znaczy one są tam, gdzie właśnie jest ten entuzjazm, chęć, odpowiedni ludzie, więc krzywdzilibyśmy tych, którzy uczniów i kandydatów potem do służby, którzy nie mają takiej szkoły po prostu w swoim powiecie, czy czasem nawet w poważnej części województwa, więc to jest kwestia równych szans. A drugi element to taki, że zbyt szybkie ubranie tego entuzjazmu w taką biurokrację i przepisy też by nie służyło. Ja powiedziałem to dzisiaj, i tak dzięki temu, że jesteście w klasach mundurowych, wasze szanse są znacznie większe, bo jesteście już ukształtowani, przygotowani, z łatwością przejdziecie tutaj przez wszystkie wymogi, i że na całe życie to będzie przydatne doświadczenie, nawet jeżeli nie założycie mundurów. I myślę, że to taka jest o tym prawda. Na pewno za parę lat warto wyciągnąć wnioski z tych doświadczeń i być może zaproponować jakieś elementy, jakieś właśnie dodatkowe preferencje. Ale z drugiej strony powinno być tak, że do służby wojskowej i do szkół oficerskich wszyscy mają równy dostęp. Nigdzie nie jest powiedziane, że ten, który nie był w klasie mundurowej, a tych jest przygniatająca większość, tutaj powinien być jakoś na wejściu niedowartościowany. I sądzę, że takie odpowiedzi zostały bardzo dobrze przyjęte, no bo to sądzę, jest uczciwe podejście do sprawy.
Bo to są bardzo grzeczne dzieci i się nie kłóciły z miejscem po prostu.
No ale pani dyrektor to już jest taka niespokojny duch, fantastyczna osoba, więc nie sądzę, żeby ona nie mówiła tego, co myśli do mnie potem już.
Panie ministrze, na koniec, nie wiem, dotarło do pana na biurko interpelacja posła Borowiaka w sprawie ANA-2 dla leszczyńskich spod ochroniarzy?
Nie dość, że docierają interpelacje, to poseł Borowiak bardzo aktywnie SMS-ami tutaj jakby przypomina mi o sprawie, bardzo dobrze. Sprawa jest na dobrej drodze.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był minister obrony narodowej, pan Tomasz Siemianek. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.